čita Reda Haddad. Zaledwie jutrzenka wychyliła się na świat z okna wschodu, gdy pięciu pasterzy podniosło się, aby obudzić Don Quixota i zapytać go, czy jeszcze trwa w zamiarach udania się na uroczysty pogrzeb Chryzostoma, gdyż w tym wypadku gotowi byliby mu towarzyszyć. Don Quixotowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Zerwał się na równe nogi i rozkazał Sanczy, aby nie mieszkając konia kulbaczył. Sancho prędko się zwinął i wkrótce wszyscy w drogę ruszyli. Nie minęli jeszcze i ćwierci mili, gdy na ścieżce polnej, w bok od gościńca wiodącej, ujrzeli sześciu pasterzy, ubranych w czarne skóry, z cyprysowymi i laurowymi wieńcami na głowach. Każdy z nich niósł w ręku wiechę ostro krzewu. Za nimi jechało na koniach dwóch szlachciców, dobrze do podróży opatrzonych. Dalej zaś szło trzech hajduków. Zbliżywszy się do naszych pasterzy, Don Quixota i Sanczy pozdrowili ich dwornie i jeli pytać o cel podróży, a skoro dowiedzieli się, że na pogrzeb dążą, przyłączyli się do pocztu. Jeden z szlachciców, siedzący na koniu, rzekł do swego towarzysza: wydaje mi się, mości Vivaldo, że nie będziemy żałowali czasu poświęconego na oglądanie tej uroczystej ceremonii. Wedle tego, co mówią ci pasterze o zmarłym Chryzostomie i jego morderczyni kochance, pogrzeb ten na wszem okazale wypaść musi. O, ja pewien jestem, odparł Vivaldo. I nie krzywduję sobie, że jeden dzień stracę, gdyż aby tę ceremonię obaczyć i cztery dni z chęcią bym poświęcił. Don Quixote zapytał ich, co słyszeli o Marcelii i Chryzostomie. Szlachcic odpowiedział, że dzisiejszego ranka spotkali tych pasterzy, a widząc ich w żałobnych strojach, zapytali, jaka by była tego przyczyna. Wówczas jeden z pasterzy opowiedział historię o urodziwej pasterce zwanej Marcelą, o afektach, które wiele młodzieniaszków do niej żywiło i o śmierci Chryzostoma, na którego pogrzeb teraz dążą. Szlachcic zatem powtórzył jota w jotę to, co pasterz Piotr opowiedział, później zaś, skracając dyskurs, zapytał, dlaczego to Don Quixote, tak srodze uzbrojony, jeździ po spokojniuchnym kraju. Na co nasz rycerz taki respons dał: stan mój i rycerskiego rzemiosła ćwiczenie wcale nie zwala, abym miał być uzbrojony inaczej niż jestem. Wymyślne przysmaczki, huczne biesiady i gnuśne wczasy dla zniewieściałych dworaków stworzone zostały, ale trudy, znoje, hazardy i szermowanie orężem to udział tych, których świat błędnymi rycerzami zowie. Wśród nich ja, niegodny, niezbyt poczesne miejsce zajmuje. Zaledwie słowa te szlachcice usłyszeli, już i upewnieni byli, że z szaleńcem do czynienia mają. Vivaldo, chcąc się przekonać, jaki to jest obłędu gatunek, poprosił, aby mu wyjaśnił, co to są błędni rycerze. Widzę, mości panowie, rzekł Don Quixote, że nie czytaliście angielskich annałów i kronik, mówiących o sławnych poczynaniach króla Artura. Ze starej tradycji, całemu królestwu angielskiemu wspólnej, wiemy, że król wciąż jeszcze żywie i że jeno sztuczką czarnoksięską w kruka przemieniony został. Kiedy pewien czas upłynie, wróci on na swój stolec królewski, swoje spektrum i państwo odrzyszcze. Dla tej to racji żaden Angielczyk nigdy kruka zabić się nie poważy. Owóż, za czasów tego króla sławny zakon rycerzy okrągłego stołu ustanowiony został, a po szerokim świecie poszła fama miłości pana Lancelota z jeziora do królowej Ginewry. Orędowniczką zaś i powiernicą tych afektów była wielce czcigodna dama Quintaniona. O przedmiocie tym mówi sławna romansa po całej ziemi kastylijskiej śpiewana. Dam usługami tkliwymi, nikt nie był tak uraczony, jak pan Lancelot, gdy w dom swój z bretańskiej powracał ziemi. Romansa, która foremnie i bardzo wdzięcznie dalej rzecz prowadzi o pana Lancelota miłości i jego zawołanych czynach. Odkąd zakon rycerski zaczął się powoli na ziemi rozszerzać, aby zabłysnąć w różnych częściach świata, wielką sławą okryli się Amadis z Galli ze wszystkimi swymi dziećmi i wnukami, aż do piątego pokolenia sięgając. Dzielny Feliksmarcz z Hirmanii i Tirand Biały, który nigdy zadość wysławiony być nie może. Za naszych już prawie czasów zajaśniał nieustraszony Don Belianis z Grecji. Oto co znaczy, mości panowie, być błędnym rycerzem. Zakon tego błędnego rycerstwa jest taki, jak rzekłem. Ja, niegodny, należę do niego, przestrzegając surowo wszystkich reguł, tak jak ich rycerze, o których wspomniałem. Przestrzegali. Jeżdżę po tych głuszach i ostępach, szukając przygód, abym, gdy mi los najstraszliwszą okazję zdarzy, mógł swoim ramieniem i życiem azardować za sprawę słabych i nieszczęśliwych. Usłyszawszy te wywody, podróżni ugruntowali się już w swym mniemaniu, że Don Quixotowi piątej klepki nie dostaje. Dziwowali się bardzo temu rodzajowi szaleństwa, jak i wszyscy ci, których los z naszym rycerzem zetknął. Vivaldo, człowiek bardzo sprytny i krotochwilnego przyrodzenia, chcąc, aby reszta drogi, którą mieli jeszcze do odbycia, wesoło im ubiegła, postanowił Don Quixota ku temu przywieść, aby swemu szaleństwu bardziej jeszcze pofolgował. Rzekł tedy: wydaje mi się, panie rycerzu błędny, że waś wybrał sobie najuciążliwsze i najsurowsze powołanie, jakie tylko jest na świecie. Tak, iż nawet surowość braciszków kartuzów w paragon z nim wchodzić nie może. Bardzo to możliwe, że profesja ta uciążliwa jest wielce, ale nie można tego w wątpliwość podawać, że świat nurza się w jej potrzebie. Prawdę rzekłszy, żołnierz, który wykonywa zlecenie swego dowódcy, kapitana, nie czyni mniej niż kapitan wydający rozkazy. Chcę przez to powiedzieć, że gdy księża i mnisi modlą się cicho i pokornie do Boga o szczęście dla ziemi, to my, żołnierze i brać rycerska, w widomy kształt ich życzenia prośb zmieniamy, zapewniając ludziom pomyślność i sprawiedliwość siłą swego ramienia i ostrzami szpad naszych. A nie czynimy tego gdzieś w bezpiecznym ukryciu, jeno pod niebem otwartym, wystawiając się latem na piekące słońca promienie, zaś zimą trzaskające mrozy znosząc. Jesteśmy więc namiestnikami Boga na ziemi i ramieniem Jego sprawiedliwości. A jako że wojna i wszystkie sprawy do niej przynależne wiele mozołu, trudu i serdecznego potu wymagają, tedy ci, którzy stanowi rycerskiemu się poświęcają, większej pracy zaznać muszą niż księża i mnisi w błogim spokoju modlący się do Boga. Nie chcę wcale powiedzieć, ani tego nie myślę, aby stan błędnego rycerstwa miał być równie święty jak stan zakonny. Mogę jeno wnosić z tych utrapień i mizerii, co je znoszę, że ani chybi jest to powołanie, które wypełniać należy wśród głodu, pragnienia, nędzy i niewczasu, chodząc w łachmanach i z wszami na ciele. Nie można sądzić, aby rycerze błędni za dawnych czasów w ciągu całego swego życia nędzy nie zaznawali. A jeśli który z nich dzielnością swego ramienia tego dostąpił, że go cesarzem obwołano, trzeba wierzyć, że darmo mu to nie przyszło, że suto krwią i potem swym za ów splendor zapłacił. Gdyby mu zaś brakło przyjaznych mędrców i czarnoksiężników, nigdy by się na ów stopień nie wspiął, lecz ujrzał raczej, że zamysły jego są pogrzebione, a nadzieja w dym rozwiana.
Ja też mam takie zdanie o rycerzach błędnych, rzekł Vivaldo, ale wśród wielu innych i ten skrupuł mnie dręczy. Dlaczego to na ten przykład, ważąc się na jakąś wielką i niebezpieczną przygodę, w której życie utracić mogą, nie uciekają się do pomocy i opieki boskiej, jak to każdy prawy chrześcijanin czynić w podobnych okazjach powinien, lecz polecają się swoim damom i kochankom, z takim nabożeństwem i zapałem, jakby one ich Bogiem były. Owóż wydaje mi się, że tkwi w tym coś pogańskiego. A mój panie, odparł Don Quixot, ni klęska inaczej i być nie może, gdyż rycerz błędny, co by innym trybem sobie poczynał, na ludzki śmiech i wydważanie byłby się naraził i naszczerbił przy tym ów starożytny obyczaj błędnego rycerstwa, który żąda, aby rycerz dokonując czynów zawołanych w przytomności swej damy, obracał ku niej wzrok pełen miłości i słodyczy. I prosił, aby go w swym poruczeństwie miała i ratowała ze złej toni. A jeśli go nikt nie słyszy, winien jest mówić po cichu, mrucząc przez zęby niektóre słowa na znak, że z całego serca jej się oddaje. Tysięczne przykłady tego mamy w dziejach. Acz przez to nie można rozumieć, aby rycerz błędny nie miał się i Bogu polecać. Czas jest na wszystko i nawet w samym zgiełku bitewnym upatrzeć na to stosowną chwilę można. Jeszcze mi jedno zatrudnienie ostaje, rzekł szlachcic. Czytałem nieraz, że rycerze błędni, rozmawiając z sobą, łacno od słów do zwady przychodzą i nieposkromliwym gniewem się zapalają. Później zaś, zatoczywszy końmi, aby większy plac mieć do rozpędu, rzucają się na siebie z całym impetem i w pewnym biegu już damom swym się przypominają. W takim duellum zawsze prawie się zdarza, że jeden z harcowników z konia na ziemię leci, kopiją na wylot przeszyty, co by i drugiemu o maluczki włos mogło się przytrafić, gdyby się grzywy końskiej nie przytrzymywał. Owóż i nie rozumiem, jak ów, który żywot postradał, mógł znaleźć czas na polecenie się Bogu, gdy rozprawa tak żartki obrót wzięła. Słuszniej i zacniej by było, aby słowa, z którymi się do swej damy zwraca, na modlitwę do Boga zamienił, gdyż tak jest obowiązek każdego prawego chrześcijanina. Do tego wątpię, aby wszyscy rycerze błędni mieli damy, których opiece by się polecali, gdyż nie wszyscy przecież są zakochani. Nie może być! Zawołał Don Kichot. Nie ma bowiem rycerza błędnego bez kochanki, jak nie ma nieba bez gwiazd. Jeszcze nikt takiej historii nie widział, ani nie czytał. Gdzieby rycerz błędny bez miłości miał być wystawiony? A gdyby się taki i zdarzył, tedy wiedzcie, panie, że nie za prawego rycerza trzymać byśmy go musieli, ale za bękarta, który wszedł do twierdzy rycerstwa naszego nie drzwiami, lecz dostał się do niej, przesadziwszy skokiem mury, niby jakiś hultaj, a złodziej. No mimo to, rzekł szlachcic, czytałem, że Don Galaor, brat sławnego Amadisa z Galii, nigdy nie miał damy, w której by się ustawnie kochał i o fawory osobne ją błagał, a przecież nie mniejszą przez to cieszył się Estymą, jako dzielny i waleczny kawaler. Jedna jaskółka nie czyni wiosny, odparł Don Kichot. Wiem to z pewnego źródła, że rycerz ten w głębi duszy był srodze zakochany. Prócz tego zalecał się do wszystkich, które mu w oko urodą swoją wpadły, gdyż przyrodzonej swej skromności na wodzy utrzymać nie mógł. Ale zapewne to kładę, że jedną miał tylko panią swojej woli, damę, której się często i tajemnie polecał, ponieważ jak się wydaje był człowiekiem bardzo skrytym. Dobrze tedy, odparł Vivaldo, lecz jeśli miłość jest rzeczą od stanu rycerskiego nieodłączną, mniemać wypada, że i wy, skoro rycerską profesją się paracie, zakochani być musicie. A ponieważ nie zdajecie mi się być tak skrytym jak Don Galaor, więc proszę was usilnie w swoim imieniu i w imieniu całej naszej kompanii, abyście nam wyjawić imię waszej kochanki raczyli. Radzi byśmy się też dowiedzieć, skąd ona swój ród wywodzi, jakie ma osobne przymioty i wdzięki. Ani chybi, zaszczytna to dla niej rzecz będzie, gdy cały świat się dowie, że taki rycerz jak wy jest jej schołdowany. Tutaj Don Quixote wydał głębokie westchnienie i rzekł, nie mogę ręczyć, czy ta miła, a okrutna władczyni moja cieszyć się będzie, gdy świat się dowie o pokornych mych służbach dla niej. Jeno to powiedzieć mogę, aby dać respons na pytania zadawane z tak wielką uprzejmością, że imię jest jej Dulcynea, a ojczyzną Tobozo, wieś w prowincji Manczy. Stan jej winien być co najmniej książęcy, jako że jest moją królową i panią. Piękności jej ludzką miarą mierzyć nie można. Wszystko, co tylko poeci damom swym fantastycznych, a niepodobnych do wiary chwalbach przypisywali, zeszło się w jej urodzie. Jej włosy to złoto szczere, jej lica obraz pól elizejskich, brwi to tęcze niebieskie, oczy dwa słońca. Na jagodach róże prawdziwe, wargi to koral, zęby najbielsze perły, a do tego szyja z alabastru, piersi z marmuru, ręce ze słoniowej kości. Białość śniegu niknie przy jej białości. Co się zaś reszty tyczy, co przystojność przed oczami śmiertelników kryje, to mniemam, że wdzięki te można wystawiać sobie, ale ich z niczym porównywać nie można, gdyż są bez ceny. Chcielibyśmy się także dowiedzieć coś o jej rodzie i paranteli, przerwał Vivaldo. Don Kichot odparł. Nie wiedzie swego rodu z dawnych rzymskich Kurcjuszów, Kajusów czy Scypionów. Nie pochodzi też od nowoczesnych Kolonów i Ursynów, ani od Moncaldów, Raguensów z Katalonii. Nie liczy wśród swych antenatów Rebelów i Villanowów Walenckich, Palafoksów, Nuzasów, Rokerbatisów, Karywasów, Lunasów, Algonasów, Ureasów, Fokesów i Kuresów Aragońskich, Cerdasów, Marigüesów, Wedesosesów i Guzmensów Kastylijskich, ani Alensa Trosów, Pachelosów i Manesofów Portugalskich. Lecz należy do rodu Tobozów z Manczy. Ród ten, nie będąc zbyt starożytny, może stać się w przyszłości szczepem familii najznakomitszych. a niech mi nikt w tej materii przeczyć się nie waży, jeśli nie chce narazić się na groźbę, którą Zerbin wypisał pod trofeami złożonymi z orlandowego rynsztunku. Kto dotknąć się ich ośmieli, pozna Rolanda gniew zapamiętały. Aczkolwiek wywodzę się z samych kaczopinesów z Loredo, odparł szlachcic, nie poważyłbym się jednak równać mego rodu z rodem Tobozów z Manczy. Choć prawdę rzekłszy, nigdy mi się to nazwisko o uszy nie obiło.
A to przecież niepodobna do wiary! Wykrzyknął Don Kichot.
Wszyscy przytomni przysłuchiwali się pilnie temu dyskursowi. Nawet pasterze i koziarze poznali w końcu, że Don Kichot jest człowiekiem na umyśle pomieszanym. Jeden tylko Sancho wierzył we wszystko, co jego pan mówił, gdyż znał go od dzieciństwa i wiedział, że to człowiek niepospolity. Żywił tylko niejaką wątpliwość co do Dulcynei z Tobozo, gdyż choć mieszkał niedaleko od tej wsi, nigdy jako żywo nie słyszał o księżniczce podobne imię noszącej. Jadąc i gawędząc na ten kształt, spostrzegli nagle w wąwozie między dwiema górami około 20 pasterzy, przybranych w czarne skóry, z wieńcami lipowymi i cyprysowymi na głowach. Sześciu z nich niosło trumnę obsypaną kwiatami i przybraną zielenią. Jeden z pasterzy, spostrzegłszy orszak, rzekł: niosą ciało Chryzostoma, kazał się pochować w tym miejscu, u stóp góry. Nasi podróżni pospieszyli rączo. Czas był już najwyższy, gdyż pasterze zdjęli trumnę z bark i postawili ją na ziemi. Czterech z nich zaczęło żelaznymi drągami i motykami kopać rów u stóp twardej skały. Pasterze powitali się wzajem z wielką ludzkością. Reszta towarzystwa wraz z Don Kichotem miała się przyglądać trumnie. Spoczywał w niej młodzian, 30 lat liczący, w ubraniu pasterskim, cały kwiatami pokryty. Śmierć nie zatarła jeszcze na obliczu śladów urody. Widać było, iż za życia musiał być pięknej, kształtnej postaci. Obok niego leżało w trumnie kilka książek i siła zapisanych papierów. Ci, którzy długo pali, jako i ci, którzy patrzyli, zachowywali uroczyste milczenie. Po chwili dopiero jeden z tych, co trumnę na barkach nieśli, rzekł do drugiego:
obacz dobrze, Ambroży, czy tu jest owo miejsce, gdzie Chryzostom chciał być pochowany? Gdyż ani na włos uchybić byśmy nie chcieli jego woli ostatniej.
Tak, to tutaj, odparł Ambroży. Mój nieszczęśliwy przyjaciel w tym miejscu właśnie opowiadał mi kilkakrotnie swoją smutną historię. Tutaj ujrzał po raz pierwszy nieubłaganą nieprzyjaciółkę rodu męskiego i wyznał jej szlachetną miłość swoją. Tutaj też Marcela po raz ostatni nim wzgardziła, tak iż postanowił kres położyć smutnemu życiu swemu. Na wieczną tylu cierpień pamiątkę chciał właśnie, aby jego zewłok cielesny w tym miejscu przytułek znalazł.
Ambroży, zwracając się do Don Kichota i wszystkich obecnych, mówił dalej: śmiertelne te szczątki, na które litosnym okiem teraz spoglądacie, skrywały w sobie duszę uraczoną od Boga najhojniejszymi darami. Oto ciało Chryzostoma, człowieka, który nie miał sobie równego w niepospolitej zacności, dworności i wielkich umysłu przymiotach. Stały i wierny był w przyjaźni, wspaniałomyślny bez granic, poważny, bo bez zarozumiałości, wesoły, przystojną wesołością. Jednym słowem, młodzian, pierwszy we wszystkim, co szlachetne i dobre, a nie ostatni także w nieszczęściu. Kochał, a był znienawidzony, ubóstwiał, a wzgardę odniósł, błagając o krótnicę, chciał marmur wzruszyć, gonił za chimerą, a żale i jęki słał w pustkę. Służył niewdzięcznicy i oto ma nagrodę. Niezbłagana śmierć skosiła go w najpiękniejszej porze życia. Winę jego zgonu ponosi pasterka, którą pragnął unieśmiertelnić, tak aby w pamięci ludzkiej żyła wiecznie. Świadkami prawdy słów moich mogłyby być te papiery, gdyby mi nie polecił oddać ich na pastwę płomieni, gdy ciało jego już ziemi powierzone zostanie.
Postąpiliście z jeszcze większą surowością i okrucieństwem wobec nich niż ich pan, rzekł Vivaldo, gdyż nie godzi się wypełniać poleceń nawszem zdrowemu rozumowi przeciwnych. Cezar August byłby całkiem rozumu zbytym, gdyby wykonał to, co boski mantuańczyk w swym testamencie prosił.
Wiadomo, że Wirgiliusz, umierając, kazał spalić Eneidę, której nie dokończył.
Oddajcie tedy, panie Ambroży, ostatnią posługę przyjacielowi swemu, ale jego pisma ocalcie od niepamięci, gdyż jeśli w rozżaleniu i gniewie zniszczyć je polecił, to wam tego spełniać nie wolno. Zachowajcie te papiery!
Niech okrucieństwo Marceli zawsze żywe będzie, a był w przykład, kazał innym mieć się na baczności i strzec się przed podobną zgubą. Wszyscy tu przytomni, którzy słyszeli historię o waszym nieszczęśliwie zakochanym przyjacielu, znają przyczyny jego śmierci, wiedzą o przyjaźni, jaka was łączyła i o poleceniach, które dał w ostatniej chwili swego życia. Z tego też łatwo osądzić mogą, jak wielkie było okrucieństwo Marceli, jak wielka miłość pasterza i jaki koniec czeka tych, którzy, popuściwszy zbytnio wodzy swojej skłonności, gonią za złudami szalonego kochania. Dowiedzieliśmy się wczoraj o śmierci Chryzostoma i o tym, że tutaj ma być pochowany. Wiedzeni ciekawością i współczuciem nadłożyliśmy drogi, aby tu przybyć i na własne oczy obaczyć to, co nam tyle boleści sprawiło, gdyśmy żałosnej historii słuchali. Ze względu przeto na naszą życzliwość i na pragnienie ożywiające nasz, gdyż jeśli by w naszej mocy leżało nieść ratunek, niechybnie byśmy się od tej powinności nie uchybili. Proszę was, Ambroży, abyście nie palili tych papierów, lecz do rąk mych je oddali. I nie czekając na odpowiedź Chryzostoma, wyciągnął rękę i schwycił kilka papierów koło niego leżących. Ambroży, ujrzawszy to, rzekł: przez uprzejmość zezwalam, panie, abyście zatrzymali te, które już w ręku macie, ale nie proście mnie daremnie, bym reszty nie spalił. Vivaldo, pragnąc dowiedzieć się, co zawierają karty, które pochwycił, rzucił na nie okiem i przeczytał napis: Pieśń rozpaczy. Ambroży rzekł: to ostatni utwór, który zmarły napisał. Żebyście się, panie, przekonać mogli, do czego go nieszczęście przywiodło, przeczytajcie to pismo głośno, nim grób wykopią. Jeszcze kęs czasu upłynie. Z wielką ochotą to uczynię, odparł Vivaldo. Wszyscy obecni otoczyli go kołem, on zaś czytał im, co następuje.
Czyta
Reda Haddad.